Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie przy porannej kawce w podcaście Rocky Borys w poniedziałek. Dzień dobry, Borysie.
Dzień dobry, Remigiuszu. Co tam u Ciebie słychać?
A w porządku, same dobre rzeczy, to znaczy nic się nie działo, to jest zawsze idealna opowieść. Nie mam, mam parę rzeczy, mam parę doświadczeń, mam zacząć od swoich.
No więc, możesz od moich, ale nie wiem, czy będą
tak,
prawdziwe.
Tych nie, musiałbym zgadywać. Po pierwsze, oczywiście, tematem dzisiejszego podcastu są pokazy gamingowe z zeszłego tygodnia. W zasadzie całkiem nieodległe od teraz. Natomiast ja obejrzałem sobie serial Legion, nie wiem, czy kojarzysz, na HBO.
To taki marvelowski, tak?
Tak, tak, to jest marvelowski, ale ku mojemu zaskoczeniu bardzo ciekawy sposób podejmuje temat. On jest mało rozrywkowy, są takie momenty, że jest dosyć trudny, ale powiem szczerze, że przy takim, bo on trochę o psychozie opowiada i twórcy tak dobrze opowiedzieli to, co jest niezwykle skomplikowanym procesem, jakby ze środka głowy osoby, która ma poważne problemy psychologiczne, opowiedzieli tę historię, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. Niestety niecały drugi sezon jest, w trakcie oglądania drugiego sezonu przypomniałem sobie, że HBO publikuje raz w tygodniu i zapłakałem żywnymi łzami, kiedy dotarłem chyba do piątego odcinka drugiego sezonu.
A to przecież ale... jest trzeci sezon, nie?
Na HBO, na
A,
tym
może
HBO, które
nie
mam, może jest, ale albo nie potrafię znaleźć, mniejsza z tym. Tak czy inaczej, Legion bardzo mi się spodobał. Poza tym obejrzałem kolejne odcinki Ricka i Mortiego. Bo są na Netflixie.
Właśnie, że na Netflixie weszły, jeszcze nie skończyły.
Nadal są super. Ja bawię się doskonale. Nie wiem, ci ludzie, którzy robią ten serial, mają jakąś niezwykłą koncepcję na to, bo sypią z rękawa takimi pomysłami, które cały czas mnie bawią. Ale to, co najważniejsze mnie w tym tygodniu spotkało, to specjal Dave'a Chappella, zatytułowany 8.46, o aktualnych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Nie wspomniałem ci o tym. No super, super sprawa, bo to jest taki specjal, który nie jest komediowy zdecydowanie. Świetnie facet opowiedział. To znaczy, to trzeba by obejrzeć oczywiście, bo to jest, ale to jest taka bezpośrednia relacja jednej osoby, która żyje w tym świecie. I on powiedział tam fantastyczną rzecz, która mi też tkwi w głowie od dłuższego czasu, że jego ludzie słuchają, ponieważ mu ufają. Nie? On nie zawsze jest jakiś, tak o sobie mówił, że nie jest jakiś tam wybitny, często się myli, ale jest prostym człowiekiem, tak w dużym skrócie to mówię, i mówi to, co myśli. Natomiast jakby to potwierdza bardzo mocno, że przestaliśmy wierzyć mediom, nie? No on powiedział z perspektywy Amerykanina i pomyślałem sobie, że to jest niezwykle cenne. Nawet w Polsce mówimy to, że przestajemy mediom wierzyć, natomiast mamy bardzo często mocną opinię na temat spraw, które są bardzo od nas odległe. To mówię o różnych komentarzach odnośnie sytuacji w Ameryce i tak dalej, że z jednej strony nie ufamy mediom, ale jak nam coś, jakiś światopogląd podpasuje, to od razu sobie wybierzemy jakieś medium, które ten światopogląd potwierdzi i od teraz takie mamy podejście do spraw. Tak czy inaczej, fajnie, warto zobaczyć, bo z jego perspektywy to jest niezwykle ciekawe. Więc to mi się przydarzyło. A tobie?
Kupiłem sobie książkę.
Taką. O!
Zobacz. Zobacz. O!
Wiedźmin. A, to co mówiłeś.
Tak, tak. Mówiłem.
No, historia jest, fenomenu.
Tak. Adama Flama? Boże, Adam, nie, sorry za twoje nazwisko, ale książka jest bardzo ładnie wydana. Ja jeszcze się za nią nie zabrałem tak naprawdę, ale jest sporo zdjęć kolorowych. No taka bardzo, bardzo obszerna lektura. Ja oczywiście w drugiej kolejności się za nią zabiorę, bo jeszcze mam jedną nieskończoną. Mam was 5 książek w ogóle rozpoczętych. Tragiczna rzecz. I w ogóle też nie oglądam rzeczy za bardzo, bo nie mam czasu, więc mi jest trochę przykro. Oglądam tylko The Office. Już jestem na końcówce 6. sezonu.
Ale mówimy bo tym amerykańskim.
Tak, amerykańskim.
A tak, tak, też jest bardzo fajny. Dobra.
Więc u mnie to chyba tyle. Tak mi
Nic
się,
nie wystrugałeś? Nic.
Tak mi się wydaje. Nie, siedziałem w domu, cały czas montuję, więc.
No dobrze. Też sobie kupię tę książkę z Wiedźmina.
Kup. No,
z nadzieją, że przeczytam prędzej czy później. Jeszcze
przejrzałem ją i przeczytałem też parę opinii, no to ewidentnie pozytywne, więc.
No więc słuchaj, od jakiegoś czasu próbowałem na tego Game Decka wpłacić, nie? To ciebie poprosiłem o pomoc, o pośrednictwo w tym, bo
w końcu
z Kickstartera. Poczekaj, zaczęłem. Z Kickstartera nie mogę skorzystać za bardzo, bo tam nie można PayPalem płacić, tylko bezpośrednio kartą. Ja nie lubię bezpośrednio kartą, jak mam PayPala do wyboru. Mhm. I no i wreszcie Borysa poprosiłem, żeby mi trochę pomógł tam, bo zależało mi na tym, żeby tam wesprzeć ekipę robiącą Game Decka. I przyszło do mnie zatrważające żądanie zapłaty któregoś razu w mailu. Nie wiedziałem, co się dzieje, że komornik mnie dopadł, nie? Żądanie zapłaty $199. Mówię, o kurde, co ja zrobiłem? I się okazało, że to z Game Decka, więc płaciłem, mam już z głowy, mogę powiedzieć, że wsparłem polski produkt, na który bardzo, bardzo mocno liczę i trzymam kciuki i kibicuję.
Tak, to jest prawda, sprzedałem Grzesiowi twoje dane do PayPala, więc zapłaciłeś w końcu, tak?
Mhm.
No to dobrze.
No nie mówiłbym, że zapłaciłem, gdybym nie zapłacił, na miłość boską.
Wiesz, jakby mam to doświadczenie ogółu youtuberów. Więc nigdy nic nie wiadomo. No właśnie, a co wiemy, to wiemy, że w sobotę odbyły się trzy konferencje gamingowe i to srogie. Na początku odbyło się Gorilla Collective. To jest kolektyw takich indyków i dużych, i takich mniejszych, na przykład jak 11-bit, Larian, Paradox czy Rebellion. No jeszcze mnóstwo malutkich. Potem zaraz po nim odbył się PC Gaming Show od PC Gamera. Już taka wieloletnia, tradycyjna impreza około E3 odbywająca się zwykle. No i chyba ja te imprezy od Games Radara to jakoś specjalnie nie kojarzę. Być może był to zaćmienie jakieś moje. Future Games Show właśnie od Games Radara. Wszystko to w ramach inicjatywy Summer of Gaming, która docelowo miała zastąpić i zrekompensować brak E3 w tym roku. Każda z tych konferencji trwała po ponad godzinę.
Do 2 godzin nawet w rozpędzie.
Tak, łącznie z czasem oczekiwania. Więc no, ja sobie na żywo zasiadłem sobie i na żywo sobie wszystko obejrzałem. Czy to jest ten odcinek podcastu, gdzie ja znów będę narzekał?
No wyjątkowy jakiś musiałby być.
Postaram się nie, bo było w tym zalewie dość średniej atrakcji.
Trzeba się było starać przy PlayStation, teraz to już nie ma znaczenia, już jesteś przegrany.
Pojawiło się parę ciekawych rzeczy, ale do PlayStation jeszcze wrócimy, to ja mam ciekawe przemyślenie. Jak Remigiuszu wrażenia?
No, bawiłem się doskonale, miałem ochotę oko sobie wykuć w większości tych konferencji. Straszne to było. To jest tak, że jako że jest to impreza, która ma zastąpić E3, no to oczywiście ma swoje ambicje, natomiast nie ma jeszcze tej wiedzy. E3 jednak jest dopracowaną bardzo imprezą, te wszystkie konferencje tam są robione z poważnym pomyślunkiem, jak to jest skonstruowane, jaka jest dynamika tego. Natomiast na tych konferencjach widać, że to jest tak, jak najwięcej pokazać, dużo czasu w ogóle nie krępować się, mówić tyle, ile się chce, bo właściwie to jest uzasadnione, jesteśmy w internecie, to ludzie sobie rezerwują tyle czasu, ile mają ochotę, więc mogą przerwać w każdym momencie. Ale no tego było potwornie dużo i większość gierek jest, to są gry niezależne i one oczywiście zasługują na uwagę, na ogromną uwagę, natomiast odbiorców gier niezależnych nie ma aż tak dużo i wydaje mi się, że konferencja przez to, że była tak skonstruowana, została skierowana do niewielkiej grupy odbiorców. Tam się przytrafiają jakieś tytuły, ja sobie wypisałem oczywiście i pogadamy o nich na koniec, natomiast przez większość czasu to miałem taką ochotę przewijać. Na szczęście miałem tą opcję, i to Borys mi też zresztą doradził dzisiaj, bo ja oglądałem te konferencje po fakcie, czyli już wszystkie przygotowane w internecie, więc 90% czasu spędziłem na odtwarzaniu 2 razy szybciej i byłem w stanie to zobaczyć. No bardzo, bardzo, bardzo dużo, niepotrzebnie tak dużo. Te konferencje rozbite tak mocno na różne marki. Każdy chce pokazać ekskluzywny gameplay, ekskluzywny trailer, którego nigdzie nie ma. Dlatego się tych gier szuka wszędzie w maksymalnie dużej ilości. Jednak zdecydowanie wolałem tego typu konferencje, które były poświęcone jednej konkretnej marce. One były lepiej przemyślane i miały lepszą zawartość. Tu było strasznie dużo wszystkiego.
Jeszcze te, mam szczerą nadzieję, że te naprawdę wielkie dzieła zostaną wytoczone za niedługo. Może na konferencji Electronic Arts coś się pokaże. No ja miałem takie wrażenie, że przede wszystkim było za dużo gier. Czy była masa gier, nijakich, wtórnych, przede wszystkim za dużo gier, które wyglądają jak gry na Switcha. I to był, i w większości przypadków właśnie to był albo jakiś taki pixel art, albo jakiś retro strzelanka, albo właśnie gra od Nintendo. No i tych wtórnych gier, no to było bardzo, bardzo dużo. Takie jak Doors of Insanity, Juggler's Tale, Dusk, Humankind, Icarus, Among Trees. Wszystko to gry, które mogą być świetne, no bo Humankind to jest taki odpowiednik cywilizacji, albo Juggler's Tale, to jak takie połączenie Unravel i Inside, to mogą być super gry, ale są bardzo wtórne, znaczy też niczym mnie praktycznie tam nie zachwycają. Kolejna rzecz, było bardzo dużo takich dziwnych arcji gier, takich, których nie wiadomo o co chodzi.
Tak,
nie wygląda, no jakby takie jak ten Haven, Gunner, Just Die Already, to tam chyba takich sporo do nawiązań do najnowszej gry Kojimy.
Tak, tak. I Dustborn też chyba wpasowywał się w to, o czym mówisz. To taka pustynna stylistyka z grupą znajomych jadących autobusem.
O właśnie, ja nie wiem, czy to się, bo to akurat to wygląda na spoko grę.
To się zgadza, to też chciałem dodać, że pośród tych takich, ale...
Wiesz, no to jest, pamiętaj, że to jest tych twórców, którzy robili... Dream Chapters to się nazywało? Boże, Dreamfall.
Dreamfall, o Boże, przepraszam. Tak.
Dreamfall Chapters. No i oczywiście, te gry takie nintendowskie, Outbuddies, taka metroidowania, Gestland, Steam and Cinder, Swinsanity, Oblast, a już totalnie rozwaliło mi mózg coś takiego, co się nazywało Blankos Block Party, to jest takie Lego, tańce z Fortnite, Minecraft.
Ja chyba szybko
widziałem,
tak.
Oj, to też... jakby tam to już po prostu wszystko, co jest popularne obecnie na świecie, to do jednej gry lecimy i po prostu robimy hita i to jeszcze multiplayer. Więc ja miałem nadzieję, i to teraz powiem tak szczerze, trochę się posypię głowę popiołem. Miałem nadzieję, że w roku, w którym mamy premiery nowej generacji konsol, to ten okres E3 i te konferencje będą trochę na tym skupione. To było moje mocno życzeniowe jednak myślenie i miałem nadzieję, że to będzie czas, kiedy my zobaczymy realną moc tych konsol, albo taką wymyśloną trochę moc tych konsol, że zostaną nam zaprezentowane cuda graficzne. No, to się nie wydarzyło do tej pory. Mimo tej konferencji, nawet PlayStation, to było, tam oczywiście troszeczkę tego było, no bo był Ratchet & Clank i Horizon nowy, ale to jest bardzo mało. Teraz tak naprawdę zdecydowana większość rzeczy to są rzeczy, które wyglądają albo będą na Switcha. Wyglądają, jakby miały być na Switcha. Ja mam jeszcze nadzieję, mam bardzo małą nadzieję, że na tej ostatniej prostej w kampanii marketingowej, czyli październik może, pojawią się premiery jakoś, jak taki bardzo mocny cios i impuls do tego, żeby na święta właśnie kupić nową konsolę. I też jeżeli chodzi o porównanie do E3, bo też tak dzisiaj się nad tym zastanawiam, no to E3 miało sito. Przy tych konferencjach dużych, no to nie można, nikt to, co ty na początku wspominałeś, że tam wiedziano, jakie tempo zrobić, co i jak pokazywać, ale przede wszystkim wiedziano, czego nie pokazywać.
Tak. Chociaż też się czasami gubili, ale
Ale wiesz, pamiętasz, jak Microsoft zawsze miał część swojej konferencji przeznaczoną na indyki i to były takie 3-5-minutowe
czasami to były przebitki.
Tak, takie przebitki. Tak. Takie 3 minuty to trwało, 10 gier było pokazanych, coś takiego. A w tym momencie to mamy 3 konferencje z tego zrobione.
Tak.
I jeżeli ja mam na każdej konferencji 3 gry z survival, horrory, jakieś karcianki, turowych gier bardzo dużo. Wszystko to mi się zlewa. To jest nawet problem. Bo ja oczywiście rozumiem, że to mogą być dobre gry, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że to będą złe gry. Ja mówię o tym, że proces tej prezentacji i to, w jaki sposób to się odbywa, to być może te gry tracą i też nie są w stanie przekonać mnie do tego. Inna sprawa, sorry, ale ja oczekuję w tym roku, oczekuję dużych, dużych rzeczy.
No to oczekiwania są jak najbardziej zasadne. No też to, co Borys powiedział, żeby wszystko było jasne, my nie mamy nic przeciwko indykom. Ja nawet kilka z tych tytułów dorzuciłem sobie do wishlisty na Steamie, bo uważam, że będą ciekawe. Ale trzeba przyznać, że zdecydowanie to jest też tak, że ja jak najbardziej wspieram ten taki niezależny game dev. To są małe studia. Pojawia się nowa technologia, więc mają coraz większe możliwości. Te gry wyglądają coraz ładniej. Oczywiście one takie switchowo ładnie wyglądają. To nie są produkcje AAA. No i Switch też staje się w dużym stopniu platformą docelową, bo tam się dużo gier sprzedaje, więc nie dziwię się, że takie gry są robione. Natomiast one są faktycznie bardzo takie powtarzalne, jak na przykład odnosi tam 2 lata temu sukces taka gra Slay the Spire, czyli taka karcianka, no to powstaje, to teraz tych karcianek mamy 5 albo 6 gdzieś po drodze.
Karcianek, nie? Z walką turową, no tak.
Tak jest, tak. Mamy gdzieś tam już lata temu sukces Rasta i do dzisiaj dostajemy takie rastopodobne gierki, czy to od twórców The Outer Worlds, czyli Obsidian, jakiś taki mrówkowy Rust. No i ten Ikarus, niektórzy piszą złośliwie Ikarust. Już w ten sposób jest zapis. Ja po prostu, jak zobaczyłem ten trailer, to jest chyba jedna z rzeczy, która mnie totalnie rozbawiło. Ci kosmici, którzy siedzą przy ognisku w hełmach i robią nogę takiego jakiegoś zwierzęcia, przypalają. Mówię sobie, chłopie, jak ty to będziesz jadł? I za chwilę, że tlen mu się kończy. Mówię, kto to wymyślił? Kosmonauta z toporkiem takim kamiennym ścina drzewa. Mówię, jeszcze raz zobaczę grę, gdzie się trzyma ścina drzewa i buduje się swój pierwszy domek, to się potnę. Nie? No i wymyślili. To w ogóle od twórców tego... DayZ, nie?
Czyli... od byłego twórcy.
Od byłego. I mówię, Boże, dlaczego, nie? No i popularne są looter shootery, no i się robi tych looter shooterów od groma. Ten cały Godfall, mimo że wygląda całkiem uroczo, no to się świeci trochę, bardzo tam błyszczy wszystko, ale to też jest taki bardzo sztampowy. Z drugiej strony jest też polski Outriders. Mam nadzieję, że to się wybije ponad przeciętność, ale to też jest zbitka jakiś, takich...
Bo ja naprawdę życzę każdemu polskiemu studiowi bardzo, bardzo dobrze, ale trochę nie mam, jakby ciężko mi tutaj jakoś bronić tą grę i mówić, że na pewno będzie spoko, bo ja tam nie widzę nic, co by mnie zainteresowało po prostu.
No, ja też mówię, że chciałbym, żeby ona wyszła ponad przeciętność, ale jest zbitką jednak pomysłów, które żeśmy widzieli już, nie? Może będzie zbitką super, tylko że problem polega na tym, że te pomysły zastosowane w innych grach wcale nie były jakimś ogromnym sukcesem, nie? Ja rozumiem, jak ktoś kopiuje Battle Royale'a i robi kolejnego z nadzieją, że osiągnie sukces taki jak Fortnite, ale jak się kopiuje zbiór pomysłów, które i tak były średnie od początku, to ciężko coś z tego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o Outriders, to po ostatnim pokazie, który był na żywo, trochę się przekonałem, bo jest bardzo sprawnie zrobiony, fantastycznie są wytłumaczone mechaniki, jest tam trochę pokazanej historii, mówię, kurde, może coś jest na rzeczy, ja na pewno będę śledził ten tytuł, ale jest zauważalna ta powtarzalność, jak się obejrzy takie 3 konferencje, jedna po drugiej, to po prostu masz wrażenie, jakbyś oglądał kalkę w różnej grze, w różnych kolorach.
Ja dzisiaj powtórzyłem sobie właśnie tak trochę na przyspieszeniu te 3 konferencje, I miałem taki miszmasz, że a do tego niektóre gry w ogóle pojawiały się na jednej, na drugiej konferencji.
Chyba
nie było żadnej gry, która by się pojawiła na 3, ale to możliwe. Więc po prostu, znaczy ja też zauważyłem, że tu jest duży problem, że 2 rzeczy mi zabrakło. Mhm. Brak dużych premier, nic.
To prawda. To
i brak niespodzianki, znaczy cokolwiek, co by mnie w jakiś sposób zaskoczyło. I do tego bardzo dużo segmentów jednak imprezy, która jest na miejscu E3, robione w taki sposób, jakby to był konwent dla fanów. Jakby Paradox tak zrobił. Po prostu. Tak, Paradox tak zrobił, a teraz będziemy sobie omawiać tutaj
oni byli jako fragment Guerrilla Collective, prawda?
Tak,
Paradox?
Tak, no, ale oni byli ich też na PC Gamer Show. I na tym ostatnim też byli, powiedzmy sobie szczerze.
Tak.
No i oni omawiali sobie wydanie kolekcjonerskie. Szkoda, Bloodlines 2, tak? Szkoda, że nie podali daty premiery.
No tak, tak, ciągle nie wiadomo, co jest. No.
Więc albo to bardzo mocno mi się skojarzyło z tym, jak byliśmy na PDX-konie w Berlinie. No to jest impreza dla fanów tej firmy.
Tak jest. Tak, to prawda, to prawda.
Ale
co ma swoje zalety oczywiście.
Ja nie mówię, że to jest źle, to jest bardzo dobrze. Tam widać, że ja pamiętam dokładnie, jak rzeczy, które mnie w ogóle nie interesowały z tych ich strategii, tam wywoływały euforię. Rozumiem,
tak, rozumiem.
Ale to nie jest event, to nie jest taki event. To jest event, gdzie ma zastąpić E3, czyli premiery, pokazy nowych gier. To, co zawsze było na E3, to był festiwal premier.
Tak jest. No ale to wiesz co, to masz rację jak najbardziej. Tylko myślę, że to ciągle jest przed nami, bo te duże firmy, które wydają duże gry,
idziemy
no to
tak
trzymają jednak...
mówić przed nami.
No, wiesz, te najmocniejsze karty są trzymane przy orderach tych największych marek i tam nie wypuszcza się na takie imprezki. To nie jest dopracowane, to nie jest tak zrobione jak The Game Awards, które już jest przemyślaną imprezą, już ma jakąś markę, już ma jakąś tradycję. To zdecydowanie nie jest E3, gdzie to wszystko jest jakoś tak skompensowane razem. To wszystko się jakoś tak rozchodzi i dużo firm chce mieć swoją konferencję, tam jak Games Radar ma, Guerrilla Collective, to wszystko jest jakoś tak, no ale jest bardzo, bardzo niespójne i no, nie są to wybitne rzeczy. To nie jest coś, to jest, żeby sprawa była jasna, jeżeli E3 się wywali, bo jest duża szansa, że się wywali i nie będzie potrzebne w przyszłym roku, no to na pewno nie przez ten Summer Games, nie przez ten zestaw konferencji, które żeśmy widzieli. Jeżeli się wywali, to dlatego, że Microsoft uzna, że lepiej się im robi samodzielnie, że Sony uzna, że im się robi samodzielnie. Swoją drogą, fantastyczny, żeś mi ten podesłał newsik o tym, że ponad 7 milionów osób oglądało jednocześnie, bo ktoś podsumował i konferencje, i restreamy, i tak dalej, i tak dalej. I YouTube'a, i Twitcha.
Tam są jakieś, to,
tak, byłeś blisko. To są jakieś tytaniczne ilości. Ja nie wiem, czy ja nie trafiłem, bo musiałem sprawdzić nasz podcast, czy ja nie powiedziałem dokładnie,
ja
że 7
8,
milionów.
Ty mówiłeś 6.
Aha, to dobrze. To tak, żeśmy obaj trafili.
Tak.
Tak, no to byłeś bliżej w takim razie. No więc to może powodować, że trzy nie będzie potrzebne, ale na pewno nie te imprezy. No i tyle. Oczywiście było trochę gier, które nas nie zainteresowały. Czy to jest ten moment, że już możemy sobie...
Nie, gry jeszcze, na samym jeszcze sobie... końcu sobie tak. zostawimy.
No, okay, okay.
Bo, no. No bo tak naprawdę można się zastanowić, z czego to wynika. Czemu jest taka ilość małych gier? No i ja tak się chwilę zastanawiałem, no i chyba tutaj muszę obwinić sukces Switcha.
Wiesz co, ja myślę, że jest jeszcze inny powód. Mhm. Bo wiesz, niewątpliwie sukces Switcha jest jak najbardziej, po prostu powstała platforma dla takich gier i warto je robić. Natomiast też wydaje mi się, że jest dużo, dużo ludzi w game devie teraz, że to jest taka branża, która się niezwykle rozwija i nie wszyscy idą od razu od dużej korporacji, tylko od razu idą na swoje śmieci i produkują gry takie, na jakie mają ochotę. Niestety bardzo często to, na co oni mają ochotę, zostało już zrobione wcześniej w kilku różnych wersjach. I też mam takie, oczywiście jak już trochę się zapaliłem, żeby opowiadać o tych grach trochę wcześniej i nie zamierzam tego robić tutaj. Jest kilka pomysłów, które są inne, nietypowe i wyjątkowe, natomiast większość jest bardzo, bardzo powtarzalna. Ja miałem okazję być na paru takich małych, zamkniętych pokazach, gdzieś tam jak żeśmy jeździli i też są gry robione przez jedno, dwuosobowe ekipy i za każdym razem, kiedy podchodzę do takiej gry, to mam nadzieję, że ona jest jakaś wyjątkowa, nietypowa, że to dlatego się robi w takiej małej ekipie, ponieważ nie można znaleźć wsparcia, bo ten pomysł jest inny, nie? A tymczasem widzę za każdym razem te same rozwiązania, te same pomysły. Widać, że to bardzo często są młodzi ludzie, którzy są zainspirowani tym, co duża branża robi. I to się rozumie, że oni chcą, widzą jakąś grę, chcą zrobić swoją lepszą niż to, co było do tej pory, ale to tak nie zadziała, bo takich ludzi, którzy chcą robić lepsze wersje tego, co już było, jest cała masa i to jest wszystko takie niestety powtarzalne.
No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja mogę dodać, że jeszcze jest, wydaje mi się, jeden powód, bo chyba, nie wiem, czy jest na internecie, gdzieś na YouTubie wykład Maćka Mięsika, jak się dostać do game devu. I jednym z takich bardzo ważnych rzeczy to jest po prostu zrobić grę. I być może w dużej mierze jest tak, że te projekty pojedyncze, te rzeczy, które pojawiają się, no bo no mamy też taki mit tworzenia gier na dżemach i potem rozwijania
tak,
ich,
tak,
to
tak,
super
tak.
Hot na przykład był, ale to jest promil po prostu tego, co powstaje na dżemach oczywiście, no, ale może być też tak, że o wiele łatwiej obecnie jest znaleźć inwestora przez to, jaki jest boom na giełdzie na firmy, komputerowe robiące gry, firmy komputerowe. I być może o wiele łatwiej jest znaleźć pieniądze na grę, niż ją potem sprzedać. To nie jest tylko moje zdanie. To jakby też słyszę od jakiegoś czasu, od ludzi. W szczególności jeżeli chociaż masz jedną osobę w teamie, która jest w jakiś sposób doświadczona, wystarczy też popatrzeć, czym się specjalizują takie firmy wydawniczo-produkcyjne, znaczy wydawniczo-inwestycyjne, może jak Playway czy Movie Games. Też bazują na małych grach, na grach, które bardzo mało kosztują i mają też niską stopę zwrotu. Czy ja dobrze użyłem tego terminu? Chyba tak. Więc wiesz, tam jest tak, że sprzedasz 30 tysięcy i gra już na siebie zarobiła.
Tak.
I być może po prostu... A inna sprawa. Warto popatrzeć tutaj na sprzedaż konsol. PS4 to jest 108 milionów, Xbox 47, tylko że te konsole wyszły w 2014. Switch to jest 55 milionów, a wyszedł w 2017, przy czym Switch najlepiej się obecnie sprzedaje. I tak, być może jeszcze nie został zapełniony ten rynek. Znaczy jeszcze ten Switch się nie nasycił. Znaczy już słyszałem, że jest, nie jest tak fajnie jak rok temu czy dwa lata temu, wiadomo, ale być może cały czas jest tak, że masa tych gier i tak znajdzie odbiorców.
Tak, to prawda. Wiesz, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać do tego, bo tu się zgadzam. Jest, jeszcze niewątpliwie faktem jest to, że jeżeli projektujesz grę pod Switcha, to możesz ją zupełnie spokojnie publikować też na PC-cie, na PS4 i na Xboxie. Jak robisz na pozostałe platformy, no to potem musisz ją przerabiać na Switcha i to nie zawsze ma sens. Więc to jest taka podstawowa platforma, wokół której potem się te tytuły rozrastają, nie? To jest to, też żeś mi podrzucił taką informację, nie wiem, czym żeśmy to mieli przedyskutować, czy nie, że Switch jakby ogranicza technologię, jakby powstrzymuje rozwój.
Tak,
rozwój.
Znaczy ja mam takie...
Nie chcę ci zabierać tematu, bo mi się przypomniało teraz.
Ja mam takie wrażenie też, że przez to, że być może jest mylne, być może zaraz te premiery, które na pewno nastąpią na 100%, God of War 4, po prostu Uncharted nowe, wszystko będzie do grudnia. Niekoniecznie.
God of War to 5, to nawet więcej.
Tak, przepraszam. Może być tak, że dyrygują tym po trochę księgowi. No, znaczy, nie, no to, jeżeli tak. Jest gra multiplatformowa, i oczywiście można mówić, że Assassin's Creed, Cyberpunk, okej, ale mamy bardzo dużo takich średnich gier, które... Jeżeli nie bierzesz pod uwagę Switcha, to księgowość albo inwestor, albo wydawca może powiedzieć, hola, czemu nie na Switcha to robisz? Tam się najlepiej sprzedają gry teraz.
No właśnie, tak.
I być może jest takie mocne ciśnięcie na to, żeby wchodzić na tego Switcha, no bo jest to platforma, na której najlepiej się zarabia. Powiedzmy sobie szczerze, wydasz swoją grę na Xboxa, zginiesz tam. Wydasz na Steama, panie, nikt się nie dowie o tobie.
Tak.
Wydasz grę na Sony, to po prostu cię nie wezmą. Albo nawet na jakieś mobilki, no to tam wychodzi setki gier po prostu w miesiącach, nie tysiące już teraz. A Switch jeszcze wydaje się być taką platformą, która nie jest nasycona.
No właśnie, znaczy tak, to też jest, też się zastanawiam właśnie. Do jakiego stopnia nie jest nasycona, bo może tam też już jest bardzo, bardzo dużo gier, ale nie ma cienia wątpliwości, że jest traktowana przez deweloperów jako coś bardzo cennego, nie? Jako fajne. I to nie tylko, jakby to widać nie tylko w tym, że te gry od podstaw się projektuje na Switcha, ale też jak dużo się konwertuje, znaczy jakby, jak się mówi ten proces przenoszenia z jednej platformy na drugą. Portuje. Bardzo dużo się portuje obecnie gier, więc ten Switch, on pewnie też prędzej czy później się nasyci, nie? Ale jak mówię, no jakby zaczynanie od Switcha, to potem jest droga tylko w górę, więc dla każdego to staje się podstawą i dlatego właśnie te gry wyglądają zdecydowanie słabiej niż mogłyby wyglądać, gdyby były projektowane docelowo na przykład na PlayStation. Tak. Więc to bardzo dużo jakby, to też jest zaskakujące, nie? Nie tylko jest jakaś wizja artystyczna, o tej też pogadamy mówiąc o grach, ale też najmniejsza, to najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o platformy, decyduje o tym potem, jak te wszystkie gry wyglądają. Pomijając oczywiście te tytuły AAA, które są docelowo na jakieś konkretne platformy.
Tak, więc nie mamy teraz dominujący sprzęt obecnie. Nie mówię o sumę, tylko mówię na przykład, ile się sprzedało w tym roku. Jaka jest dynamika sprzedaży. No to obecnie dominujący sprzęt jest najsłabszy technologicznie. I to niestety odbije się moim zdaniem bardzo, bardzo mocno. Po drugie, mamy nowe konsole, ale chyba każdy będzie chciał dalej jeszcze wydawać albo na stare, albo na Switcha, no bo jeżeli masz do wyboru publikę w potencjalnych klientów, grupę w postaci 5 milionów, jak będzie w ciągu pierwsze pół roku w Sony, albo 55 czy tam więcej, 55 na Switcha, to tu kalkulacja może być prosta.
Tak, 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 ale to też żeśmy mówili, że dlatego nie ma co czekać na, od razu na gry nowej generacji, no bo jednak tych starych konsol jeszcze będzie na tyle dużo, że nie opłaca się robić tej gry.
Ja czekam, liczę, bo mam ostatnio, opowiem o moim przemyśleniu jednym.
Dobrze.
Moim przemyśleniu związanym z zakupem konsoli, ponieważ już wam mówiłem, że myślałem o Switchu, ale trochę się wkurzyłem na tego Switcha. Po pierwsze mało gram, po drugie te gry to tak mnie nie rajcują jakoś specjalnie. Ja jestem PC Master Race, chciałbym, żeby to wyglądało i żeby to było świetne. I też lubię gry, które mają porządny tryb single player. Okej.
Okay. No.
Więc, no okej, okay. Switch, no, miałem tam konsolę, przez chwilę przeszedłem Mariana, dużo grałem w Zelda, pograłem w jakieś inne gry. Okej. I nagle pojawiła mi się w głowie myśl, że może kupię Playaka.
Okej,
kupuję sobie Playaka. Najprawdopodobniej w czwartym kwartale będę miał dużo, dużo mniej pracy, więc będę miał czas na to, żeby sobie pograć. Nie będzie jakiejś specjalnego wyboru nowych gier, bo w tym momencie co na premierę wychodzi? Takiego nowogeneracyjnego, no?
No, Spider-Man i zakładam, że Horizon i być może jeszcze coś. Nie?
No Horizon nie wychodzi na premierę.
No właśnie, więc, to nie wiem,
Okej, ale kupuję teraz przyszłościowo, więc zagram sobie w te najlepsze gry
z czwórki.
No to sobie zrobiłem listę tych najlepszych gier, The Last of Us 2, The Last of Us Remaster, Days Gone, Horizon Zero Dawn, God of War, Bloodborne, Spider-Man, Uncharted, Ghost of Tsushima, powiedzmy, tak już daję tutaj, no bo być może będzie to dobra gra, ale nie wiem. No i tak sobie, i to jest tam moja lista. Więcej tam nie ma gier ekskluzywnych.
Nie
chodzi o to, że ich nie ma w ogóle, tylko po prostu mnie nie interesują za bardzo. No i teraz jak sobie podliczę, to tak, The Last of Us 2, okej. No patrząc na oceny recenzentów, wygląda srogo.
No zapowiada się tak.
Days Gone, spoko, ale nie po co się jakoś przy tej grze, nie jakoś mnie nie ciśnie. Horizon Zero Dawn. No to podobnież będzie na PC-cie. Plotki są od dawna.
Znaczy pierwsza część gry, tak.
Mówię o pierwszej. Dwójka to będzie nie wiadomo kiedy.
Tak, to jest potwierdzone. Ona chyba zresztą za darmo jest przy procesorach AMD.
Tak, potwierdzone już jest, przepraszam. No, kupiłem tydzień wcześniej procesor. Super. God of War. Przeszedłem tą grę. Bloodborne. Grałem. Okay. To nie jest gra dla mnie, no już się pogodziłem. Spider-Man. Przeszedłem. Uncharted 4. Przeszedłem. Więc... tak naprawdę zostaje mi The Last of Us 2, Days Gone, Ghost of Tsushima i Horizon 2 za 2 lata. Czyli mam trzy gry, dla których chciałbym kupić konsolę.
Tak. To mi się nie ma.
Zrozumiałem, że chyba jednak nie kupię, no bo Xboxa na 100% nie kupię, bo po co? Nie ma żadnego powodu, żeby może jak ktoś nie ma komputera i nie ma żadnej konsoli i chce sobie coś wybrać, no to wtedy może się zastanawiać, czy Xbox, czy PlayStation. Ja mam porządny komputer. Wyjdzie Cyberpunk, no to albo mam też Xbox One X, albo będę na Xboxie grał, albo będę grał na PC-cie. Pewnie na PC-cie, tylko dlatego, że jest tańszy. Wyjdzie Assassin's Creed, no po Odyssei stałem się znowu fanem, no to będę grał na PC-cie.
No, ale wiesz, może słucham tego, co mówisz i zgadzam się, że faktycznie tam wielkich rzeczy nie ma, zwłaszcza jak masz PC-ta mocnego.
No
ale
i też, Xboxa, nie?
Ale jeżeli masz Xboxa, to już w ogóle załatwia sprawę. Ale czasami na przykład nowe PlayStation może być, wiesz, Dużo sobie obiecuję po możliwościach tej konsoli, może na wyrost, bo nieraz te generacje zawodziły pod tym względem, ale myślę sobie, że na przykład takie gry jak Valhalla, jeżeli tam się uda pograć w 60 klatkach i Full HD, to już nawet wolę w to pograć niż na PC-cie, bo i tak docelowo sięgam po kontroler, a tam może się okazać po prostu wygodniej. No konsola jest wygodna do grania. Nie?
No ale co tego... ty do PC-ta nie masz kontrolera
nie,
podpiętego?
Nie, no oczywiście, że mam, ale PC to jest, wiesz, PC ma swoje humory, on czasami nie działa tak, jakbym chciał, żeby działał. Tam, mimo że jestem zadowolony ze swojego sprzętu, to jednak zawsze sobie myślę, kurde, no dobrze było, ja naprawdę chciałbym, żeby przyszedł taki czas, żeby zawsze konsola była do grania dla mnie lepsza niż PC. PC mi jest potrzebny do pracy i bardzo go lubię z tego powodu. Natomiast do gier wolałbym konsolę, ale jeszcze nie mogę tego robić w roku 2020.
Okej, okay, ja powiem ci jeszcze jedną rzecz, że złamałem się i po tych przemyśleniach, że stwierdziłem, że raczej jeżeli nie przekona mnie marketing, te premierowe gry się nie pojawią, no to jeszcze zobaczymy cenę, to jest ciekawy wątek. Aha, przełamałem tak, się i kupiłem sobie Call of Duty nowe.
O, proszę.
To... 200 zł, da. Panie.
To no, to tak... chyba musiałeś, bo gramy w jakimś turnieju.
Już ten turniej się odbył.
Jak to?
Tak, w piątek i w sobotę. Następnej edycji spróbujemy. No.
To dobrze, okej. Okay.
Nie ogarnęliśmy się.
Aha, no
nie,
dobra,
to
dobra.
Jest wszystko wina Tomka Tomaszewskiego, zapamiętam ci. Tyło buzie.
Ja cię się szykowałem, szlifowałem umiejętności, no dobra.
Ale całkiem spoczko się gra. Oprócz tego, że rozdzielczość jest taka, że jak tylko masz 20 metrów dalej, to ta rozdzielczość jest jak z Commodora, ale okej. Okay. Święta, bo to jest ważna rzecz. Pojawiły się przecieki o cenie PlayStation, że to będzie jakieś $650. Abstrakcyjna cena totalnie. W Polsce tak, pewnie ponad 3000.
No. O ile można im wierzyć, ale i, no, wiele wskazuje na to, że będzie drogo.
I wyobraź sobie teraz, że kupujesz dziecku prezent na święta. Nie sobie, podkreślam, bo jak miałbyś kupić dziecku prezent, to byś kupił plejaka i byś kupił go sobie.
Tak, nie, czekaj, to jest tak, taki, że to jest, taki to jest taka konsola, siebie, tak? że jedyne na co cię stać, to kupujesz temu dziecku, które kochasz najbardziej, a poza tym nikt w rodzinie nie dostaje nic.
Nic, żadnych prezent. Ale konsola to jest częsty prezent na święta.
Tak, tak.
Mówimy też o rynku w Stanach, bo tam się rozegra. Więc jeżeli masz za połowę tej ceny kupić dziecku Switcha, no, a ono jeszcze to chce pewnie.
No tak.
To może być tak, jeszcze nie wiem jaka jest cena, ale najprawdopodobniej to Switch właśnie dzięki cenie i ogromnej bibliotece świetnych gier będzie totalnym hitem sprzedażowym na święta.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, jak się sprzedadzą konsole.
To jest bardzo niebezpieczne, bo jak mielibyśmy pierwszy boom sprzedaży konsoli, na przykład wyprzedałyby się te 5 milionów, to mielibyśmy dużo szansy na to, że szybciej powstaną te super gry, że szybciej zostanie wdrożona ta technologia, na przykład na ten dysk SSD, jakby, że gry na PC-cie też będą wykorzystywać te wszystkie super technologie. Ale no z tego, co ja na razie tak sobie myślę i wnioskuję, no to może być ciężko i no i niestety zamiast rozwijać się technologicznie i grać w coraz doskonalsze, piękniejsze i takie super wyglądające gry, to Animal Crossing, no tyle.
To jest interesujące. Ja faktycznie też poczytałem ostatnio artykuły na temat tego, że jeżeli chodzi o PlayStation, to oni nie mają za bardzo takiego marginesu finansowego, na który może sobie pozwolić chociażby Microsoft. Że Microsoft może mocno zejść z ceny konsol, bo mają dużo zasobów zupełnie różnych innych. Ktoś napisał chyba dzisiaj czytałem, że dla Microsoftu Xbox i w ogóle ta gamingowa działka to jest takie hobby, że oni nie muszą wcale na tym zarobić, a już na sprzedaży konsol zupełnie nie muszą. Oni mogą zjechać z ceną, jak tylko sobie zapragną. Natomiast PlayStation no jednak bazuje bardzo mocno na sprzedaży i tych konsol, i tych gier, więc mają dużo, dużo trudniej. No to jest... Też w naszym podcaście o PlayStation opowiadałem, że z jakiegoś powodu, ni stąd, ni zowąd, jeżeli chodzi o rynek ekskluzywów, PlayStation zostało samo na tym placu boju i w zasadzie nie ma z kim się... Wiesz,
no Nintendo.
No, no tak, ale w tym sensie takim, że
ale w
jeżeli
tych
chodzi o te produkty,
konsolach.
tak, w tych produktach AAA, w tych najwyższych z najwyższych półki, niezwykle ambitnych, wymagających mnóstwo pracy, no to oni są tam w zasadzie tylko oni, stoją z chorągwią, gotowi wbijać ją, wygraliśmy, nie? Wygraliśmy, nasze gry są najlepsze, najlepiej wyglądają, nie? A dookoła już nie ma komu wiwatować. Bo wszyscy grają albo na game, albo na tym, na Nintendo Switchu, albo korzystają z Game Passa i mają gdzieś. Nie? I to jest ciekawa w ogóle sytuacja, czegoś takiego bym nie przewidywał. No ale to dużo się właśnie okaże na święta i te ceny będą miały duże znaczenie. Na pewno będą raporty po świętach, co się sprzedało. To będzie niezwykle interesujące.
Ja myślę, że też zobaczymy, jak pokażą się w końcu ceny,
tak,
będą
tak,
potwierdzone
tak.
ceny
Ależ
konsol.
Ależ będzie dużo dyskusji na ten temat.
No, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Ja oczywiście wiem, że jest ogromna ilość osób, naprawdę duża, która bez względu na cenę, czy to będzie kosztowało 3 czy 3,5 tysiąca, pójdzie w pierwszy dzień i kupi.
Tak jest.
Ja ale wiesz, masowy ja też... produkt wymaga masowego odbiorcy.
To prawda. Ja też tak trochę zaczynam się zastanawiać właśnie nad tym zwycięstwem PlayStation, ale oczywiście też trzeba być świadomym tego, że konferencję obejrzało 7,5 miliona osób. Nie? To nie jest... Oczywiście, że nie wszyscy kupią. 7,5 miliona to było bardzo mało sprzedanych kopii, szczerze
no tak.
mówiąc. Ale widać, że zainteresowanie jest ogromne, gigantyczne, dużo większe niż wszystkich innych konferencji, więc to jest jakiś taki... To oznacza jednak, że zainteresowanie jest i że będą kupujący, ale czy będzie ich wystarczająco dużo, zobaczymy.
No wiesz, to 108, tak? 108 milionów sprzedanych konsol.
Tak, tak. O czymś to świadczy.
To jest no pewnie z 80 milionów użytkowników, nie?
No tak.
Więc, no więc zobaczymy. A jakie gry ci się spodobały?
O Jezu, właśnie też tak, pośród tych różnych tytułów, które...
A nie, czekaj, jeszcze mam jedną myśl taką, zapomniałem
Dobrze.
O niej, przepraszam, że ci przerwałem, ale
proszę
to już zamykam tego Switcha i być może to, z czym mówimy o tej switchalizacji gamingu...
O, piękny w ogóle wyraz, switchalizacja.
Switchalizacja gamingu. Być może to jest wrażenie tego, że nie było tego sita na tych konferencjach. Że po prostu oni, że tych dużych gier i tak było tyle co zawsze, ale że doładowali 10 razy więcej tych switchowych, to może przez to jest to wrażenie. I może to się wszystko zmieni, jak tylko ogłoszą 3-4 fajne tytuły. Tak jak mówiłem na początku, czekam aż będą naprawdę srogie tytuły i gry, które tam nas trochę tak połechcą.
No, miejmy nadzieję. No to co, przechodzimy do rzeczy?
Do studia.
To ja mam oczywiście listę, ale też poza, nie wiem czy to było, ten trailer, o którym teraz będę mówił, nie wiem czy był na tych trzech imprezach, bo one mi tak trochę się zlały w jedno, ale Artur Ganszyniec i Jacek Brzeziński robią jakiegoś wilkołaka.
Robią, potwierdzam.
I właśnie tak pomyślałem, że jeżeli ktoś będzie wiedział, to ty. Czy to jest taki pomysł, bo wiemy, że Paradox robi wilkołaka pełnoprawnego RPG akcji. Czy to jest taki pomysł na visual novel trochę?
No wiesz co, to będzie, bo oni zrobili wcześniej grę Wanderlust, nominowani
tak,
byli
tak,
zresztą
tak.
do paszportu polityki za nią i ta gra będzie takim Wanderlustem, ale w świecie wilkołaka.
A no tak właśnie myślałem, bo taki mi się rysuje trochę pomysł. Paradoksu na to, bo zdaje się, że na pewno tak jest, bo oczywiście wydają wilkoła tego wampira, ale przy wampirze też powstała polska gra, która jest wizualna.
Koterie Nowego Jorku od Road Distance.
No to jest taki side projekt w projekcie.
Tak,
dobra,
wydaje
dobra,
mi się, że to jest fajne. Tam akurat przy tym wilkołaku, to z tego co wiem, to o tą licencję bardzo mocno się starał Piotrek Gnyb, żeby ją dostali. Tam wszyscy się jarają tym, bo to wiesz, jakby, no ja też się jaram tym wilkołakiem zresztą. No,
Piotrek Gnyb też uczestniczy w tym projekcie przecież, nie?
Piotrek Gnyb, tak, jest obecnie head of BizDev bodajże, Walkabouta, czyli wydawca.
Aha, okej. No dobrze.
Jest head of, chciałbym tutaj zaznaczyć, head of business, z czego ten dział biznesowy to jest jedna osoba. On. Pozdro, Piotrek.
No dobrze, no to będę trzymał kciuki, bo zresztą do świata RPG takie nowele wizualne bardzo, bardzo się sprawdzają.
Tak, ale to jest też fajna rzecz, że gra, która, czyli Wanderlust, która zdobyła serca krytyków, ale niestety nie przedostała się szeroko i nie sprzedała się za dobrze, no będzie miała jakby takie trochę drugie życie, bo ewidentnie, znaczy wiesz, z Wanderlustem to jest trochę tak, że jak ktoś ją widzi, to nie chce ją kupić, ale jak już nią zagra, to mu się podoba. I to jest, i to fajnie, że jakby kolejną rzecz w tym duchu robią.
No dobrze, doskonale, doskonale. Więc ja tak zrobiłem sobie listę rzeczy, które mi się w miarę spodobały, ale widzę, że teraz będę ją bardzo mocno uszczuplał. Po pierwsze, bardzo mi się spodobał trailer Mafii i nie do końca jestem pewny, czy to jest gameplay, czy to jest jakieś filmowe, bo tam na początku jest taka informacja not actual gameplay, czyli nie jest to gameplay, więc to wszystko może być, ten trailer. Nie? On może w ogóle nie pokazywać silnika gry, tylko jakiś być taki pseudo...
Nie, to chodzi raczej o to, że docelowy gameplay może się różnić po prostu i
no
może
się wtedy informacje, że to jest pre-alpha i że to się może zmienić, a to jest, że... ale dobra, mniejsza z tym. Widzisz, ja mam poważne zastrzeżenia do 2K, bo wydaje mi się, że oni są ściemniaczami ogromnymi i boję się, że ta Mafia to będzie po prostu jakaś padaka totalna, tym bardziej, że to robi Hangar. Oni zrobili Mafię 3, gratulacje sukcesu ogromnego, spieprzenia bardzo dobrej marki, nie, którą Czesi robili fenomenalnie. Ale mam nadzieję, że ta Mafia się uda, ale mam swoje obawy. Nie? Trzeba pamiętać, że to robią inni ludzie.
Po tej Mafii jeszcze chciałbym powiedzieć, że chciałbym bardzo mocno skończyć dyskusję o tym, czy to jest remaster, remake, reboot, i od dzisiaj na wszystkie takie ponowne robienie i odnawianie gier będę zawsze mówił remaster, bo myślę, że to słowo mieści w sobie to wszystko,
tak.
A te dyskusje są bardzo mocno niepotrzebne. Ale ja je rozumiem, ponieważ sami twórcy często błędnie używają tych stwierdzeń, więc ja od dzisiaj mówię na wszystko remaster. Na toaster i na żelazko też mówię remaster, na wszystko.
Nie, to jest racja, bo jakby teoretycznie niektóre słowa znaczą więcej, jeżeli chodzi o zmiany w grach, ale tak naprawdę zaczyna się ich nadużywać po to, żeby sprzedać coś, co w zasadzie nie ma aż takiej rewolucji w tym. Mm-hmm. Więc dobra, remaster może być jak najbardziej. Spodobał mi się Evil Genius 2, nie wiem, czy miałeś okazję. To jest taki, to strasznie przypomina grę, którą ty bardzo lubiłeś, teraz tytułu sobie nie przypominam. O tym, że się w podziemiach budowało dla demonów swoje, no
tak,
właśnie,
tam to przypomina, ale tak nie zachęcił mnie jakoś straszliwie. Pewnie sobie sprawdzę, jak wyjdzie w Game Passie.
No, no właśnie, więc tak. I tak poza tym, jedna rzecz mi się bardzo spodobała. Call of the Sea. To jest taka gra, gdzie się pływało dziewczyną...
Call of the Sea?
Call of the Sea, to jest o takiej, to jest gdzieś na początku XX wieku, toczy się akcja i bohaterką jest kobieta, która zdaje się albo szuka swojego męża, albo, ale opowieść jest taka, to jest bardzo kolorowa gra, taka...
Jezu, ale to już było kiedyś zapowiedziane.
Tak, to było zapowiedziane.
Na konferencji Xboxa.
Tak, zgadza się. I to wtedy zrobiło dobre wrażenie na ludziach i teraz w zasadzie jest to powtórzone. Trochę mówili o tej aktorce, która podkłada tam głos, że ona tworzy tam bardzo ciekawą postać dzięki temu. To jest coś, co mnie interesuje, bo to się wydaje takie nietuzinkowe. Wiadomo, że to są takie gry, że się chodzi i tylko eksploruje. I to też nie jest jakieś super twórcze, ale mam wrażenie, że w tej grze jest coś więcej. Jakoś tak mi się bardzo spodobało. Skater, ten o którym ty Skater często Excel. Wspominałeś. No, więc obejrzałem sobie, posłuchałem sobie opowieści deweloperów. Ja nie grałem za bardzo w te deskorolkowe rzeczy, natomiast bardzo mi się spodobało to, co mówili o mechanice, że w zasadzie nie jest tak, że oni projektowali triki, tylko zaprojektowali te wszystkie siły, które działają, czyli przyciąganie, czyli jakby... No tam dużo jest, no nie będę teraz...
To ja teraz powiem o SkyTerrix.
Dobrze, o tak,
bo
tak.
Rzeczywiście jaram się tą grą, mam z 36 godzin zrobionych w niej. Bo mam early access i niestety, na stan dzisiejszy cały czas ta gra jest gorsza od 10-letniego Skate'a trójki.
Oh,
i no jest się... jeszcze druga gra, czyli Session, i ona też jest gorsza od Skate'a trójki. Przy czym Skater XL, ja mam nadzieję, że jak wyjdzie już, a wychodzi tam 20 któregoś czerwca, to dużo rzeczy tam będzie poprawione w stosunku do tego early accessu. Przestałem trochę wierzyć w to, bo tam jest sporo problemów. Rzadko aktualizowana jest ta gra w early accessie, ale ma bardzo mocne community i też liczę na to. I już jest scena moderska. która potrafi poprawiać rzeczy. I to naprawdę tam jest takie, że na przykład poprawili to, że za wolno się obraca, albo że ludzik za wysoko skacze. Wiesz, żeby to był. Więc ja wierzę, że ta gra z udziałem społeczności może być czymś naprawdę, naprawdę dużym i długo, długo żyć. Ale to przez to właśnie, że już jest bardzo zaangażowana społeczność, dlatego, że nie ma takich gier po prostu.
Okej, dobrze, dobrze. No to żeśmy trochę mnie... Ja miałem wrażenie, ale to zawsze się ogląda
takie...
Ja już ją
kupiłem, więc to wiesz.
A, no tak, to już musisz ją chwalić teraz. Żartuję,
ja właśnie nie wiem, czy...
Nie chwalisz ją wcale jej nie chwalisz. No to jest jednak, jak się ulega trochę magii tego pokazu, to człowiek zaczyna wierzyć tym ludziom, którzy mówią o jakichś tam fantastycznych feature'ach, a potem się okazuje, że to wcale nie jest takie fantastyczne. Kolejna sprawa, i teraz sobie przypomniałem, nawet nie mam tego na liście, ale bardzo mi się spodobało Humankind, o tym żeś już wspominał.
Cywilizacja.
Ale spodobało mi się dlatego, że tam jest użyty bardzo interesujący zwrot, bo kiedy jest tak, że społeczność może budować grę albo jakiś program, to się mówi o open source, natomiast tym razem mamy do czynienia z, tam jest open game dev czy open
tak,
development.
Tak, już się tam zarejestrowałem.
Tak, że można, to jest jakby taka gra, która gdzieś tam jest przez deweloperów stworzona, ale na bazie tego można budować rzeczy i można się spokojnie przyłączyć do tej
tak,
ekipy w jakiś
znaczy
sposób.
Ja już w ogóle się, znaczy nie to, że będę coś tam robił albo będę chciał, bo ja nic nie umiem robić w grach, tylko gra ci to nawet nie najlepiej, ale są już beta testy, coś takiego, więc się zapisałem, myślałem, że o tym mówisz, więc...
No, no, ale to wygląda ciekawie. To jest interesujący pomysł. Poza tym, bardzo mi się spodobała, ale to na bazie tego, że co już widziałem gdzieś na jednej z imprez. Paradise Lost, to jest polska gra.
To widzieliśmy, ja to już widziałem w ogóle od bardzo, bardzo dawna, tą grę, a my to widzieliśmy w San Francisco.
W Poznaniu? A w San Francisco żeśmy to widzieli, tak? A wydaje mi się, żeśmy gdzieś ogrywali to też.
Tak, siadałeś i grałeś.
Tak, tak, ale to w San Francisco, tak?
Tak, na tej takiej polskiej imprezie. Indyczej?
A być może. Już
tak
nie pamiętam
dokładnie. Tam w tym, w porcie.
Tak. Aha, no okej.
Okay, to okay. Powinieneś jeszcze pamiętać.
Zlewają mi się tam. San Francisco, Poznań, o co za różnica, nie? No, bo bardzo podobnie wygląda. Tak czy inaczej, ciekawa to jest historia, bo tam pierwszy raz jest chyba taki bohater, tam 12-latek, który gdzieś tam próbuje w zniszczonym apokalipsą świecie sobie poradzić. Bardzo ładnie to wygląda i mam nadzieję, że im się to uda i że to się sprawdzi. I wiesz co, to jest ta kolejna gra, która gdzieś tam mieści się w tej twojej kategorii takich arcy, to jest Haven, czyli o tej parce takich, to mi się...
Oj, to jest to...
Ja wiem, że to raczej nie jest coś, co mnie wkręci, ale spodobało mi się... Bo to jest takie romansidło trochę.
Trzymasz za rękę dziewczynę i lecicie.
No tak, ale to się zaczyna, wiesz, prawie że sceny były, no.
Prawie.
No to rzadko się chyba opowiada historię z tej perspektywy, czyli parki obściskujących się młodych ludzi, i którzy muszą ratować świat swoją miłością, bo się trzymają za ręce i leczą świat.
Ty to lubisz takie historie, nie?
Ja jestem romantyk.
Dlatego tak
chyba, że obrażam.
5 dni broniłeś to.
No, jakoś mi to tak mi się ciepło zrobiło, jak to oglądam. Wiem, że to strasznie naiwne i faktycznie masz rację. Że to jest... No i tak spodobał mi się Sherlock, który tam który gdzieś tam w otwartym świecie ma się toczyć. Może być interesujący. Mam nadzieję, że ten świat będzie na tyle bogaty, że będzie się chciało tam eksplorować. Przyznam, że te poprzednie Sherlocki jakoś często mi się wydawały nużące, ale głównie dlatego, że ten ostatni, w którego grałem, miał strasznie dużo ekranów wczytywania. Między jedną lokacją a drugą trzeba było po 3 minuty czekać i ja po prostu zasypiałem przy tym. Więc cały czas na Sherlocka czekam takiego, który mi podejdzie. No i niestety to chyba jest w zasadzie tyle, nie? No spodobał mi się Escape from Tarkov, bo tam jest nowa mapa.
O, nowa gra, nie słyszałem.
No właśnie, to też nie jest. No i dużo takich indyków, które sobie dodałem do wishlisty na Steamie, ale poza tym no nie ma. No trochę o Vampirze, bo był ten panel paradoksu, ale też
bardzo
nic nowego
dużo
nie pokazali.
Bardzo dużo pokazali stary zwiastun. No, to
no pokazali stary zwiastun.
Z jedną sceną
więc...
dodatkową.
No, pokazali edycję kolekcjonerską Hello.
Można kupić bez daty premiery. Słuchaj, ja może najpierw powiem, czego nie pokazali. Czyli przede wszystkim nie pokazali dokładnej daty Baldur's Gate'a, ale powiedzieli, że może być już w tym roku. To było cudowne. Oni są cudowni. Ja mam do nich, powiem ci szczerze.
Tak, Lariana trudno nie lubić. No, ten gościu bardzo ich lubię. Taki Zajawkowicz.
W czerwcu będzie więcej informacji. Chyba w lipcu rusza Early Access. Za to Bity, chciałbym tutaj powiedzieć, nie pokazali Projektu 8.
A co to jest?
To jest nowa gra ich.
O.
Marta Fijak to szefuje. I myślałem, że może coś już będzie, no a pokazali tylko tak naprawdę
Children of Morta?
Nie, Frostpunka, czy... tego planszówkę. Kuba tam się tak ładnie wypowiadał i ziemniak i wszyscy byli piękni, ale panowie, no czekamy wszyscy na grę, no fajnie by było, gdyby coś było jeszcze w tym roku o nowej grze. No i tak, daty premiery Bloodlines 2. Nie wiadomo, czy będzie po polsku chyba nawet, tylko wiemy, że jest kolekcjonerka. Kolejna rzecz to jest Twin Mirror, czyli nowa gra od twórców Life is Strange. Szkoda, że już ją widzieliśmy w 2018 roku i była premiera na 2019, ale ta narracyjna przygodówka / thriller jednak będzie miała w tym roku premierę. Ciekawą grą był Metal Hellsinger, czyli taka rytmiczna gra dumopodobna.
No, dumopodobna, to jest właśnie jakoś podobne.
Ja bym chciał w to zagrać, bo wydaje mi się, że to może być coś takiego zabawowego. Nie sądzę, żeby to była jakaś rozrywka na długie godziny, no, ale takie, wiesz, tam 10-15 minut to może być coś ciekawego. No i ten Future Video Game Show, tam to chyba najlepsza była ta konferencja. To, co wcześniej mówiłeś, czyli Dustborn od twórców Dreamfalla. Bardzo fajna stylowa. Fajnie to wygląda. Muszę przyznać, że może tam nie ma jakichś fajerwerków, ale bardzo taka jest klimatyczna ta
ale
stylowa.
Ale wiesz co, pozwól, że cię na chwilę tutaj spauzuję przy tym, bo jako, że cały czas... Wiem, że nie lubisz tego wyrazu, ja też go nie lubię, bo...
Penis?
Nie. To tak, to się zgadza, ale o czym innym chciałem powiedzieć. Otóż za każdym razem, kiedy się pojawia jakiś trailer, to ja sobie patrzę, jako że oglądałem to z tego playbacku, to oglądałem sobie też komentarze ludzi, nie? To tam gdzieś o poprawności politycznej przy każdej okazji, jak jest dziewczyna bohaterką,
to jest siła
po prawej stronie mocno w komentarzach. Nie szkodzi, to jest czasami uzasadnione, bo faktycznie mam wrażenie, że te gry gdzieś tam ideologiczne...
Ale to jest przywilej bycia twórcą.
Oczywiście,
że możesz mówić o czym chcesz i w jaki sposób chcesz. No jak ci się to nie podoba,
nie
mówię
tego.
Do tych, co pisali te komentarze brzydkie, niech sobie zrobią normalną o skinheadach grę, jak tam chcą, nie wiem. Jakby.
Tak. No to jest wolność artystyczna, nie musi nam się to podobać, nie musimy kupować, ale przy tej grze dokładnie tak, jak patrzyłem na te postacie, które się kolejne w tym autobusie pojawiają, to tam ludzie opisywali, co to jest. I tam jest jeden facet i cztery babki siedzą, plus robot, nie? Czyli i tak patrzę na to i mówię, o Jezu, drogi, no to będzie, nie? Znowu ideologia w grach. A jeszcze nic nie wiadomo i to jest coś takiego, co pośród tych arcygier też mi przypadło do gustu. Więc zobaczymy, bo to jest też chyba jakieś takie trochę narracyjne, trochę eksploracyjne. Nie mam zielonego pojęcia, co tam może być. Ale to jest chyba ten problem tych gier, no to o tym też wspomniałeś, że w zasadzie nie wiadomo, o czym one są. No, i co one robią?
W dużej mierze, ale lecę dalej. Dobrze, Liberated, dobrze. Wreszcie się dowiedzieliśmy, że będzie premiera na PC i będzie nawet w tym roku.
Okej.
Więc fajnie, no bo to już jakby śledzę tą grę, historię tej gry od dawna, więc mam ochotę w nią po prostu pograć i na pewno to kupię, bo na razie jest tylko na Switcha. Last Oasis. No ale to też jest gra, która była, ale to też jakby... No,
ładnie wyglądała
polskie,
tam.
To można nazwać polskie, bo to wrocławskie studio jest. Donkey Crew.
Jakby to był Sosnowiec, to rozumiem, żebyś miał do polskości jakieś zastrzeżenia.
Nie pracuje. To bardzo międzynarodowa ekipa jest. Pozdrawiam was bardzo serdecznie też. Wasteland 3, 28 sierpnia premiera. No powiem szczerze, że bardzo, bardzo... nie wiem, czy jak na RPG to nie za dużo tam jest XCOMu, Ale na pewno sprawdzę tą grę na 100%.
To ja mogę, bo ja miałem okazję pograć w takie dwugodzinne demo i grałem chyba ze trzy razy.
Miesiąc temu czy dwa?
No jakiś czas temu, bo tam ludzie czekali na premierę, potem ona została przesunięta, więc dostaliśmy coś takiego, żeby sobie popatrzeć. Ten system turowy jest 100 razy lepszy od XCOM-u, naprawdę. Jest bardzo przemyślany, jest moim zdaniem dużo, dużo lepszy pod wieloma względami. Czekam bardzo mocno na tę grę, tylko martwi mnie, że termin, jakby premiera, data premiery gdzieś tam koliduje już z innymi grami, które też są duże.
To już jest prawie wrzesień. Do Cyberpunka.
No właśnie, no, ale mam nadzieję pograć. Wasteland bardzo mi się dobrze zapowiada.
Teraz masz podobno już więcej czasu, to może znajdziesz trochę na granie. Oczywiście ten Werewolf Apokalipsa Heart of the Forest, czyli Artura i Jacka grę i Marty chyba, ale nie wiem, jak to tam wygląda. Serial Cleaners, czyli tak, od Drought Distance. To ciekawe, była gra, która była One More Things na koniec. I to jest druga część. Przejście do 3D, stylówka trochę podobna do Disco Elysium, co chyba należy uznać za pozytyw. Zobaczymy. Mhm. Ja kupiłem sobie, to była jedna z licznych gier, które kupiłem jako pudełko i no i trochę pograłem, ale jakoś tak, mnie tak bardzo nie wciągnęła. Ja nie lubię za bardzo, jak tak się ślizga bohater na planszy. To może jest to, ale jedna gra wygrała u mnie te całe konferencje i to jest Ghost Runner. I to,
Tak.
Ej, to wygląda dobrze. Do tej pory mieliśmy, bo Ghost Runner, ja już grałem w tą grę, była pokazywana na PGA. Jakby to już...
Nie jest za szybka jak na nas?
Na mnie tak, ale ja lubię takie gry, które... Znaczy, wiesz, bo to jest taki one shot, one kill, tylko że nożem plus jeszcze skillowe bieganie, jak to się nazywało.
W Titanfallu 2 jest takie bieganie.
A to po ścianach, ale jeszcze była taka gra...
Prince of Persia, hello?
Electronic Arts. Mirror Edge.
Mirror Edge.
Nie, ale tu jest po prostu super skillowa.
No tak, widać.
To super wygląda i tym się jaram, bo to jest jedna z nielicznych gier. Okej, to nie jest tam obszarowo jakoś wielka, ale widać dopracowanie, jest różnorodne lokacje, a robi tą grę 38 osób.
A kto to robi?
One More Level, nasi ludzie z Krakowa.
No właśnie.
Radka
no
znasz. Pozdro, Radek, trzymam.
Pozdrawiam bardzo. No tak, kurde.
Ale chyba nie pamiętasz, bo to...
Wiesz co,
To już nie masz prawa, to przyznać.
Proszę mnie nie chwytać za takie rzeczy, przecież to jest tyle osób jest gdzieś wokół tego wszystkiego, że...
Nie, po prostu ja dokładnie pamiętam okoliczności, więc o tym mówię.
Okay.
Ja się z Radkiem znam od bardzo, bardzo dawnej, też od takiej słynnej imprezy u Karola Kroka w Krakowie na zakończenie Digital... No nie, to było na rozpoczęcie Digital Dragons. Kto ma wiedzieć, ten wie, co się wydarzyło tam, to zostaje.
Wiadomo, co się dzieje na końcu imprezy, jest after party.
Tam jest codziennie after party. I Ghost Runner, jaram się, czekam, wychodzi w tym roku, jeszcze do końca nie wiadomo... Kiedy? Ja rozmawiałem z Radkiem, powiedział mi, że tam jakieś scenariusze są rozważane, więc nie może na razie nic więcej powiedzieć. Na Rock Paper Shotgun na ich YouTube'owym kanale dzisiaj, czyli wczoraj tak naprawdę wyszedł film, który bardzo dobrze pokazuje, czym jest ta gra, jak się w nią gra, co jest ciekawego. Powiem szczerze, że kurczę, Radziu, po tylu latach takich zmagań się z game devem, no mam nadzieję, że to będzie światowy hit i plus taki, to nie będzie gra, to będzie gra z dobrą ceną, że tak powiem.
A wiesz co, to jak już tak komunikujemy się z game devem, to ja chciałbym powiedzieć, czy może być jakaś emerycka tam poziom trudności na przykład?
Taki easy, że...
Nie, wiesz, taki a la super hot, nie, że czas się zatrzymuje, kiedy ja zaczynam powoli myśleć, to by się bardzo strasznie, jest to szybkie. Nie
wiesz
wiem,
co, tam
to...
był chyba udostępniony, nie wiem, czy tam było demo, chyba demo udostępnione na Steamie na weekend, to tam ludzie robili takie rzeczy. Ja widziałem na Twitterze, chwalili się, jak szybko można przejść dany level. Aha. Panie, no to znaczy jakby rzeczywiście ta gra umożliwia wykorzystanie swoich umiejętności, ale żeby być naprawdę dobrym w nią, to chyba trzeba mieć 17 lat maksymalnie. Dla nas to tylko ten... Właśnie bym poprosił taki ranking emerycki, że wpisujesz sobie wiek, jak jesteś powyżej 30, to wchodzisz w inną ligę.
Tak jest, to powinno być tak, jak, tak. Jak w boksie jest wagowa kategoria, to w
Tak, no
gry
tak,
gra powinna
wiekowa.
być wiekowa.
Ty, ale rzeczywiście, powinna być wiekowa. Więc u mnie te trzy konferencje Ghost Runner wygrał. Fajnie się.
Przepraszam cię.
Fajnie
wiesz,
się.
Wyjdę ci sobą, sobie pomyślałem, że w najbliższym czasie zamiast poziomów trudności w grach powinno się wpisywać wiek.
Tak, tam cię wliczę od razu. To by było dobre. Czekam na tą grę. Patrz, jeżeli miałbym oceniać te prezentacje po tym, ile gier było fajnych, a ile niefajnych, to musiałbym je bardzo zjechać. No ale fajnie, że coś się pojawiło. Fajnie, że było bardzo dużo polskich gier. Bardzo dużo. No i czekam na więcej. Czekam na Electronic Arts. Co tam jeszcze mamy w ten? No i oczywiście najbardziej chyba na Night City Wire.
A tak, tak, oczywiście,
20,
tak.
25.
Ale tam będzie się, a się będzie działo.
Panie, o kurde.
Nawet jak się nic nie będzie działo, to będzie o czym opowiadać.
I na tą konferencję VR jeszcze.
No naprawdę?
Nie.
O VR-ze mało się mówi, nawet na PlayStation nic o VR-ze nie wspominali. To swoją drogą też żeśmy nie zwrócili
no,
uwagi.
No ja myślę, że oni tam jeszcze będą odkrywać karty.
No.
Mam
no,
nadzieję, tak, tak. Mam szczerą nadzieję i zobaczymy, zobaczymy.
No dobrze, to chyba kończymy powoli, prawda?
Tak, myślę,
dzisiaj Państwa bardzo, bardzo
ponad
długo.
Godzinę, więc to...
No, wystarczy. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście z pytaniem takim, co Wam się najbardziej podobało, jeżeli żeście wytrzymali te trzy pokazy. To, co Was najbardziej kręci. I to nie tylko nam chodzi o te najlepiej wyglądające gry, ale może komuś akurat jakiś indyk wpadł w oko, to chętnie poczytamy.
Tak,
może te same, co nam.
Co Wam się podobało, ale ja mam do Was pytanie, czy uważacie, że te nasze przemyślenia o switchalizacji gamingu mają trochę sensu, czy nie mają, czy się zgadzacie z nimi, czy raczej uważacie, że zaraz będzie po prostu nowa era grafiki i rzeczywiście na tym nowym Unrealu pod nowe konsole wszyscy będą robić fantastyczne, świetnie wyglądające gry. To mnie zastanawia.
No to trzymajcie się. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pa, pa.
Pa, pa, trzymajcie się.